Popołudnie Wnet trwa, jest 17.27, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a przy naszym telefonie Wojciech Biedroń, dziennikarz, redaktor Tygodnik Sieci i w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią serdecznie.
No to jak pan przyjął informację, że minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, wstawił się za panem i złożył skargę nadzwyczajną?
No to było dla mnie kompletne zaskoczenie, powiem szczerze. Gdzieś zastanawiając się, a co robimy z naszym wyrokiem dalej. Wyrokiem, to trzeba powiedzieć, taką dość ordynarną polityczną stawką, którym był wyrok na mnie z artykułu 212 kodeksu karnego. Zastanawialiśmy się, co robić dalej. Złożyliśmy taki wniosek do Kancelarii Prezydenta RP o ewentualne moje ułaskawienie. A też nosimy się z takim pomysłem, żeby również uderzyć do, że tak powiem, Trybunałów Europejskich. Prawdopodobnie to zrobimy i to już na dniach. No i tak trochę jak mam z jasnego nieba. No dostałem w pewnym momencie pismo z Sądu Najwyższego jakiś czas temu, około tygodnia, 10 dni temu, z informacją, że rzeczywiście taka skarga została złożona. Ja się bardzo cieszę oczywiście z tej skargi, ponieważ to jest zupełnie nowa forma, nie jest to skarga kasacyjna oczywiście, prawda, to ma nieco inną formułę prawną, ale rzeczywiście, żeby takie wyroki niesprawiedliwe, no bardzo często niestety poddyktam do pewnej jednej grupy, mam tutaj na myśli grupę elit sędziowskich podyktowane, żeby można było je zmienić, prawda, no tutaj ta izba, nowa izba Sądu Najwyższego taką sprawą się będzie zajmowała, jak zresztą wieloma innymi, bo ta izba już wydała kilkanaście przynajmniej orzeczeń bardzo zresztą pozytywnych, idących z tą myślą, taką pomocy dla takiego zwykłego obywatela, który zderza się bardzo często z tą bezduszną machiną, w tym wymiarze machiną sądownictwa w moim przypadku. I to jest, oczywiście z nadzieją czekam na decyzję tej izby. Wiem, że sprawa wpłynęła rzeczywiście, bo taką informację otrzymałem, przeczytałem treść tej skargi. I mówię, teraz czekamy na to, żeby izba przyjęła ten wniosek do AP, żeby wyznaczyła termin rozprawy. No to rzecz, która jeszcze raz powtarzam, fajnie przecierać, że tak powiem, pewne szlaki, bo sam wielokrotnie optowałem za powstaniem tej izby, wielokrotnie o tym pisałem, nie spodziewając się, przyznam szczerze, że będę jedną z osób, która będzie korzystała z tego dobrodziejstwa w tym przypadku decyzji prokuratora generalnego, bo przypomnę, ja osobiście nie mogę złożyć tego typu skargi, to właśnie prokurator generalny może skorzystać z tego nowego rozwiązania prawnego. No cóż dodać, cóż ująć, cóż dodać. No, fajna inicjatywa. Bardzo jestem wdzięczny za tę decyzję prokuratora generalnego.
Panie redaktorze, a widział pan dzisiaj tytuły, nagłówki, czy to w Newsweeku, czy w Gazecie Wyborczej, bo tam jasno jest napisane i bez żadnych zastrzeżeń, że minister broni dziennikarza, pomocnika Emilii, Ziobro ochrania dziennikarza, który współpracował z małą Emi. A jak pan to skomentuje?
Znaczy ja o tej sprawie niewiele mogę mówić z tego względu, że jestem dziennikarzem, który zajmuje się tematyką śledczą. Dla mnie źródło informacji jest absolutną świętością i ta osobą, którą, jak to mówimy czasem w takim brzydkim żargonie, nie wystawia się nigdy, nawet jeśli źródło okazało się nielojalne, czy wykonało tak szpagat, że tak powiem, jaki wykonała pani Emilia Schmidt. Natomiast ja z obrzydzeniem czytam, niemal codziennie widzę, nie schodzę ze stron Gazety Wyborczej. To bywa momentami wręcz śmieszne, że szeregowy, zwykły dziennikarz stał się celem tego ataku. Ja powiem jedno. Rzeczywiście nie jest żadną tajemnicą, że przez jakiś czas współpracowałem z panią Emilią. Była jednym z bardzo, bardzo wielu źródeł tych informacji, z których korzystałem. Na tym polega mój zawód dziennikarza, żeby kontaktować się z różnymi osobami, żeby zdobywać informacje, zawód reporter. Więc tutaj tajemnicy nie jest, ja zresztą tego nigdy nie ukrywałem ani nie zamierzałem ukrywać. Natomiast o sposobie naszych kontaktów i tych wszystkich kwestiach, no mówić z oczywistych względów nie mogę. Ja rozumiem, że Gazeta Wyborcza bardzo liczy na to, żebym ja wystawił swoje źródło, powiedział coś złego na ten temat po to, żeby zdyskredytować. Ja tego nigdy nie zrobię. Z samym diabłem wejdę w konszachty, żeby zdobyć informacje. Na tym polega mój zawód. Natomiast wracając do tej kwestii powiązania skargi, prawda, prokuratora generalnego ze sprawą Emi, to mnie tylko śmieszy. No sprawa była, moja sprawa karna była wielokrotnie omawiana. Wielokrotnie sam publikowałem na temat tej sprawy wiele tekstów. Wypowiadałem się publicznie. Mało tego, ja bardzo często rozsyłem różnym dziennikarzom, instytucjom, osobom dokumentację związaną z tym procesem, który moim zdaniem był procesem takim no wręcz pokazowym, żeby po prostu zamknąć usta dziennikarzom. Przypomnę, trochę się pochwalę, że jestem laureatem Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, właśnie ujawniającym przeróżne patologie polskiego życia publicznego. Ja też od wielu lat piszę o środowisku sędziowskim i piszę teksty raczej nie przychylne tak zwanej kaście sędziowskiej, tak zwanym starym elitom sędziowskim. Zawsze stałem w oporze, zawsze się broniłem, zresztą zapłaciłem za to cenę tym wyrokiem. Nie ma żadnego kompletnie związku między tak zwaną sprawą pani Emilii z tą skargą kasacyjną. Pomysł na tą skargę kasacyjną, jak już dziś wiem, zapadł jeszcze grubo przed wybuchem, że tak powiem.
Tak, ale panie redaktorze, Emilia Schmidt w rozmowie z Gazetą Wyborczą, ona jawnie mówi, że zabiegała o tę sprawę u już byłego wiceministra Łukasza Piebiaka i że on prosił o sygnaturę, jakieś dokumenty, więc ona się stawia w takiej pozycji pana obrońcy, wręcz bym powiedziała.
To mnie śmieszy, przyznam szczerze, bo pani Emilia Schmidt była jedną z bardzo wielu osób, z którymi się kontaktuję na tej niwie zawodowej, czy zdobywając informacje, kontaktowałem się. I pani Emilia nie musiała kompletnie nic zrobić, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, moja sprawa była powszechnie znana. Nigdy nie ukrywałem dokumentów. Ktokolwiek występował do mnie z prośbą, słuchaj Wojtek, pokaż mi te dokumenty, pokaż tę sygnaturę. Panie Wojtku, chcemy to zobaczyć, tak jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich czy inne instytucje. To ja to po prostu robiłem. No, ciężko tutaj, już pomijam drobny fakt, że pan Piebiak nie składał skargi kasacyjnej, tylko prokurator generalny, a to jednak jest kawałek drogi między wiceministrem, sekretarzem stanu, a prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Więc ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, ja to zresztą dzisiaj publicznie powiedziałem, no wiązanie mnie w ten sposób no jest jakimś kompletnym skandalem. Mało tego, Gazeta Wyborcza i redaktor Imiecki posunęli się do zwykłego, ordynarnego kłamstwa, w którym mówią, że ja zabiegałem rzekomo u pani Emilii o to, żeby ktoś mi pomógł w tej sprawie. Naprawdę pomagało mi tyle instytucji, otrzymałem tyle informacji, tyle, że tak powiem, oficjalnych wręcz stwierdzeń, że tu naprawdę nie trzeba było pomóc.
Pan jest teraz w trudnej sytuacji, bo pytanie pana o ewentualną świadomość, czy też zaangażowanie ministra Ziobry, nie wiem, czy jest dobrym rozwiązaniem, ale nie wiem też, czy słyszał pan były prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, powiedział, że mam 89 lat i takiej afery jeszcze nie widziałem. Właśnie mowa tutaj o całej sprawie związaną z Emilią Schmidt. Mówi też on o tym, że raczej minister Ziobro taką wiedzę mógł mieć, czy mógł posiadać, a pan jak uważa, że to naprawdę mogła być taka komórka zupełnie niezwiązana ze szczytem w Ministerstwie Sprawiedliwości?
Ja bym chciał powiedzieć, skąd pan profesor taką wiedzę posiada. To znaczy, jeżeli były sędzia, to przecież jedna z najważniejszych osób polskiego prawa, człowiek niezwykle zasłużony, człowiek, którego ja zresztą bardzo cenię, pan profesor Strzembosz, wydaje tego typu osądy, no to rozumiem, że ma podstawy ku temu, żeby je wydawać, bo gdybym w ogóle śmiał polemizować z panem Strzemboszem, to ja bym zadał, czy na przykład afera polegająca na, że tak powiem, okradzeniu sądu apelacyjnego w Krakowie i Skarbu Państwa na kwotę 30 milionów złotych, gdzie na czele grupy przestępczej stał prezes, zaznaczam, sądu apelacyjnego w Krakowie, czy to nie jest większa afera od sytuacji, w której grupy sędziowskie, również trochę posługując się po części oczywiście zainteresowaniem mediów, wywołały taką, a nie inną awanturę. Więc jakby nie posiadam wiedzy, z której by wynikało, że minister sprawiedliwości o wszystkim wiedział, we wszystkim siedział, miał pełną wiedzę na ten temat. Zresztą decyzje pana ministra Ziobry chyba też wskazują ku temu, że nie ma tu raczej większych sentymentów. I gdyby się bał, że jakaś wiedza na jego temat wypłynęła, to chyba nie pozbawiałby funkcji wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, nie zrobiłby no swoistej nawet czystki, można powiedzieć, wśród sędziów uczestniczących w tej aferze. W tej aferze, o której powiem zupełnie szczerze, ja na przykład z niedowierzaniem, ja na przykład byłem przekonany, kiedy wyszły pierwsze informacje o tej słynnej grupie Kasta, prawda, w której mieli działać sędziowie, to ja byłem przerażony, że nie miałem zielonego pojęcia na przykład, a zajmuję się sądownictwem naprawdę od paru lat, że grupa sędziów na przykład tak wszczynała jakieś akcje hejterskie Kaczyńskiej przeciwko Małgorzacie Gersdorf, prawda? Pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I to takie dość ordynarne. Ja
Paweł Miter już dosyć długo o tym informował na swoim Twitterze i tak tamte...
To ja bym wolał jednak nie mówić o panu Pawle Miterze.
Ale jeżeli chodzi akurat o profil, ale jeżeli chodzi o profil Casta Watch, no to on sukcesywnie o tym mówił i informował.
Ale co innego jest, czym innym jest Casta Watch, prawda? Czyli profil założony przez kogoś na Twitterze i to jest kompletnie inna sprawa. A inna sprawa jest tajna grupa, w której sędziowie robią jakieś akcje przeciwko innym sędziom i używając odpowiedniego słownictwa. Tutaj oczywiście nie chciałbym teraz powtarzać. No to są dwie różne kwestie. Na tym polega dziennikarstwo pana Mitera, że myli pewne kwestie, bo po prostu w tym nie siedzi. No to się zdarza. No czasami dziennikarz od rolnictwa mówi o dziennikarstwie śledczym, dziennikarz śledczy mówi o czymś dotyczącym rolnictwa, nie mając o tym zielonego pojęcia. Więc ja jednak mimo wszystko na osobę skazaną prawomocnym wyrokiem, a i to w takiej grubej aferze słynnej akcji z Marcinem P. i Amber Goldu na miejscu pana Mitera. No raczej bym się nie odzywał. No ale oczywiście każdy może w Polsce mówić i pisać, co zechce. Proszę mi wybaczyć, no ciężko mi tutaj jakikolwiek argument ciągnąć. Mogę się opierać na własnej wiedzy i opieram się i próbuję to tłumaczyć. A to, że mój sposób pisania, mówienia i przedstawiania rzeczywistości nie wszystkim się podoba, no cóż.
Trudno. Jaka teraz jest, panie redaktorze, kolejność? Ta skarga nadzwyczajna zostaje złożona i co teraz? Czekamy? Czeka pan długo?
No czekam, no muszę poczekać tutaj na decyzję Izby oczywiście, która tą sprawą się będzie zajmowała. Izba prawdopodobnie wyznaczy jakiś termin rozprawy, nie wiem czy jednej, i zadecyduje, prawda, skład sędziowski o tym, co z tą skargą zrobić, no. Liczę oczywiście na uniewinnienie w tej sprawie, natomiast oczywiście jest to decyzja absolutnie tylko i wyłącznie sądu. Też chciałbym jednak przypomnieć części dziennikarzy, że w Polsce ciągle sądy wydają wyroki, a nie ministrowie sprawiedliwości, o czym zresztą się boleśnie przekonałem.
Mówił pan Wojciech Biedroń, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce, a jeszcze Telewizja w Polsce, tak?
Tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję wszystkiego serdecznie. Dobrego, pozdrawiam.
Wzajemnie, pozdrawiam.
A my, drodzy państwo, słuchamy teraz Milesa Davisa w zupełnie nowej aranżacji. Paradise już za kilka chwil, rozmowa z Arkadiuszem Gołębiewskim.